Kiedy byłem młodszy, było łatwiej troszkę przemawiać, nie trzeba było, powiedzmy, zastanawiać się nad tymi urządzeniami, prawda, nagłaśniającymi. Można było wyjść do przodu, czy nie, i od razu mówić. Chciałbym oczywiście, z uwagi na to, że jestem pierwszy raz tutaj w takiej roli, że mam się podzielić wykładem ze Słowa Bożego, to chciałbym się po prostu przedstawić. Nazywam się Tadeusz Lołwiński, od 40 lat mieszkam w Toruniu. Przyjechałem z rodziną z Warszawy w celu, aby głosić Ewangelię i tutaj z Bożą pomocą, przede wszystkim z Jego łaski, no, założyć zbór. Ten zbór ewangeliczny w społeczności kościelnej chrześcijan istnieje już 40 lat. Miesiąc temu mieliśmy uroczystość taką, powiedzmy, jubileuszową i tu mieszkam w Toruniu i się zajmuję tym zborem. Prowadzę też wydawnictwo od 20 lat, Fundacja Ewangeliczna, i od 10-11 lat też z innymi braćmi zajmuję się głoszeniem Ewangelii w tak zwanym ruchu, który nazywamy Razem dla Ewangelii. Zostałem poproszony, żeby podzielić się z wami, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, tematem z Biblii. Zapytałem, czy taki temat dla wierzących jest odpowiedni. Czym jest Ewangelia? Posłużę się oczywiście tym, co przez 40 lat w Biblii wyczytałem, zrozumiałem, i wiemy, że widzę, że ty, jak wy też macie dużo dobrych książek, tak i ja troszeczkę tych książek w życiu przeczytałem i też pomyślałem, że skorzystam z takiej książki, która się pod tytułem Czym jest Ewangelia? W moim też odczuciu, oczywiście wszystkich na świecie nie przeczytałem, a nie wiem nawet, czy jakiś tylko znikomy procent. Uważam, że bardzo dobrze jest przedstawiony ten temat, czym jest Ewangelia. Troszeczkę po 60 wzrok się troszeczkę już osłabia, więc pozwoliłem sobie dużymi literami myśli napisać i zauważyłem, że z tej odległości to troszeczkę się zabazują literki, więc sobie zbliżę ten tekst. Czym jest Ewangelia? Wydawać by się mogło nam wszystkim, że temat zdrowia jest oczywiście dla nas ważny. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką robimy, kiedy zauważamy, że szwankuje nasze zdrowie, idziemy do lekarza. Zauważyłem też, że ja też taki jestem. 15 lat temu zachorowałem, jak to się mówi, na poważniejszą chorobę. I żeby wiedzieć, jak to się ma moje ciało, zapytałem się trzech lekarzy. W moim przypadku tak się stało, że ci wszyscy potwierdzili tą samą diagnozę i tą samą, niezależnie od siebie, ten sam niezależnie sposób podejścia do tej choroby. Wiem, że Bóg ich użył i jak widzicie, po 15 latach jestem z wami. Na takim spotkaniu jak tutaj, mówienie o czym jest Ewangelia, to trochę jak autor tej książki mówi, tak jakby na zebraniu wśród stolarzy mówić, czym jest młotek. Przecież wszyscy wiedzą na ten temat. Czy my nie wiemy, czym jest Ewangelia? Kiedyś w pewnej literaturze wyczytałem, że bodajże to był filozof Platon, który mniej więcej tak powiedział do swoich uczniów. Jeśli chcecie ze mną porozmawiać na jakieś tematy, najpierw usiądźmy i określmy treść tych słów, które zamierzamy używać. Bardzo uważam stosowna rada i potrzebna rada. Nawet we własnym języku, jeśli używamy tych samych słów, nie zawsze mamy tą samą treść na myśli. I żyjąc w naszym kraju, tak jak i przypuszczam może większość z was, zauważyłem, że w naszym kraju słowa religijne, czy nawet biblijne, są znane dla wielu ludzi, jak Kościół, Pan Jezus Chrystus, niebo, piekło i wiele innych temu podobnych. Ale jak się rozmawia z niejednym człowiekiem, często ludzie mają zupełnie inną treść w głowie. I po takich doświadczeniach mam takie powiedzenie, którym czasami się dzielę, jeśli ktoś mnie zapyta, czego Polska potrzebuje. To ja zdaję sobie sprawę, że mogą być różne odpowiedzi. Polska potrzebuje modlitwy, potrzebuje Ewangelii, potrzebuje wielu dobrych rzeczy, potrzebuje innego rządu, w zależności od opcji, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam taką dla siebie, powiedzmy, takie zrozumienie. Polska potrzebuje wyjaśniania Ewangelii. Ludzie są obeznani ze słowami religijnymi, ale mają w umysłach często złe znaczenie czy złą treść, która jest pod tymi wyrazami. Kryje się pod tymi terminami. Gdybym na przykład poprosił kilku z nas, żebyśmy zdefiniowali na przykład, czym jest miłość, czym jest Kościół, nawrócenie, Ewangelia, z pewnością gdybyśmy podzielili się na grupy dyskusyjne, mielibyśmy też dobre, ciekawe również odpowiedzi i na ten temat. Więc żeby zrozumieć, czym jest Ewangelia, musimy sięgnąć, oczywiście i sięgamy do fundamentu. Tym fundamentem dla wierzącego człowieka jest Biblia, Słowo Boże. I tam możemy znaleźć i definicję, i zrozumienie, i opis Ewangelii. I zrozumienie właściwe Ewangelii skutkuje tym, że to jakby ustawia, ukierunkowuje nas na właściwą ewangelizację. To, co rozumiemy, to sami głosimy. Dalej nie możemy zaprowadzić ludzi niż do miejsca, w którym sami jesteśmy. I nie wiem, czy każdy z nas by zgodził się pójść w wysokie góry z przewodnikiem, który by oznajmił nam jako wycieczce, że jeszcze nigdy na tym szlaku nie był i pierwszy raz z nami idzie. Czy byśmy się wszyscy odważyli z nim pójść, czy nie? Zadaję to pytanie pod rozwagą. Wielu ludzi, których pewnie szanujemy w kraju czy za granicy, często używają takiego sformułowania. Biblia mówi. Tak mówi Biblia. I oczywiście dobrze, że takiego sformułowania używają, bo to wskazuje na to, na jaki fundament się powołują. A więc zanim będziemy mówić też, czym jest Ewangelia, musimy sięgać do Biblii. Wiele tematów jest bardzo ważnych dla człowieka, którymi również chrześcijanie się zajmują. Zajmujemy się zdrowiem, pracą, podwyżkami, polityką w taki czy w inny sposób. Wzbudza emocje, nawet w rodzinach. Małżeństwami się zajmujemy, dziećmi i tak dalej. Dla chrześcijanina, sądzę, uważam, jestem nawet przekonany, że zrozumienie Ewangelii jest jednym z najważniejszych tematów, jakie powinno w naszej głowie, tym wewnętrznym człowieku, w naszych uczuciach dominować. Ewangelia w liście do Rzymian. Po pierwsze, jesteśmy odpowiedzialni za zwiastowanie Ewangelii. Słowo Boże mówi. To nie jest tak, że to jest opcja dla chrześcijanina. Każdy z nas, kto zna Ewangelię, jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. W pierwszym rozdziale 16 wierszu apostoł Paweł o tym mówi. Po drugie, w liście też do Rzymian, dalej w 23 wierszu czytamy o tym, że człowiek zbuntował się przeciwko Bogu. To jest w naszej ludzkiej naturze. Bunt jest przypisany do natury ludzkiej. W następnych rozdziałach też apostoł Paweł mówi o ludziach jako o grzesznikach zbuntowanych przeciwko Bogu. Nie ma dla ciebie usprawiedliwienia, kimkolwiek jesteś, w drugim rozdziale, pierwszym wierszu. Tak definiuje apostoł Paweł stan człowieka. Oczywiście, czy my jako ludzie to przyjmujemy łatwo? Nie. Dlatego, że mamy skłonności do usprawiedliwiania się. Również jako wierzący ludzie. Po trzecie, Paweł wskazuje, że rozwiązanie problemu nie jest w nas, tylko jest w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. To On jest tym fundamentem, na którym mamy budować swoje chrześcijaństwo, usprawiedliwienie, adopcję, dziedzictwo i wiele innych rzeczy związanych z Ewangelią. Potem apostoł Paweł przechodzi do dobrej nowiny. Mówi tak, ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy w 3 rozdziale 21 wierszu listu do Rzymian. W innym miejscu, 24 wiersz, 25, też 3 rozdziału, czytamy, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Na stronie 34 tej książki, 38, jeśli ktoś chciałby ją nabyć, takie zdanie możemy tam przeczytać. W jaki sposób ja, właśnie ja, tu i teraz, mogę mieć udział w tym ratunku, zbawienia? Co sprawia, że ta dobra nowina dla mnie nie tylko jest dla mnie, ale też dla innych? Więc to są pytania, kiedy człowiek usłyszy o Ewangelii, Bóg może wzbudzić pragnienie, tak, ale w jaki sposób ja mogę być uczestnikiem tej Ewangelii? Takie pytanie między innymi zawarł stróż więzienny, kiedy zobaczył apostoła Pawła na wolności. Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? Ewangelia zawsze przyprowadza człowieka do decyzji. Oczywiście, jako ludzie wierzący, sami chcielibyśmy widzieć te decyzje pozytywne, że ludzie odpowiadają, nawracają się, wyznają grzechy. W innych miejscach Nowego Testamentu też jest powiedziane, co to jest Ewangelia. Że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. To jest pierwszy do Koryntian, pierwszy do Koryntian. Kto pamięta, w którym to jest miejscu? 15 rozdział, tak, dziękuję, od wiersza 1 do 5. Dalej czytamy też i w Dziejach Apostolskich, i tutaj na pewno można byłoby więcej miejsc przypomnieć nam sobie, jak jest opisana Ewangelia przez apostołów. Rozważmy teraz taką kolejność, jeśli zastanawiamy się nad Ewangelią. Kim jest Bóg, kim jest człowiek, kim jest Jezus Chrystus i nasza odpowiedź. Jak jest Bóg opisany w Biblii? Bóg jest opisany między innymi jako sprawiedliwy Stwórca. Pozwolę sobie przeczytać tutaj fragment z książki ze strony 45. Tak autor przedstawia temat. Pozwól, że przedstawię cię Bogu z małej litery. Może odrobinę ściszysz głos, zanim wejdziemy. Kto wie, czy właśnie nie śpi. Jest stary, nie bardzo rozumie nowoczesny świat i nie przepada za nim. Jego najlepsze dni, o których mówi, kiedy naprawdę się rozkręci, minęły dawno temu. Zanim większość z nas przyszła na świat, było to wtedy, gdy ludzie brali pod uwagę jego zdanie na różne tematy i uważali, że jest dość ważny w ich życiu. Rzecz jasna, wszystko się teraz zmieniło, a biednemu Bogu nie udało się przystosować do zmian. Życie poszło naprzód, a on nie nadążył. Teraz spędza wieczność czasu w ogrodzie za domem, gdzie czasem go odwiedzam. Spacerujemy tam, cichutko i łagodnie, rozmawiamy wśród róż, a niekiedy zdarza nam się zasiedzieć. Mimo to wydaje się, że wciąż jest lubiany przez wiele osób, a przynajmniej całkiem dobrze wypada w sondażach. Byłby zdziwiony, ile osób wpada na krótką wizytę i prosi go raz na jakiś czas o różne sprawy. Jemu oczywiście to nie przeszkadza. Jego zadaniem jest pomagać. Taki obraz świata z pewnością wielu ludzi ma w swoich głowach, wewnętrznym człowieku. Natomiast Biblia mówi troszkę inaczej o Bogu. Bóg Stwórca. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę. Stworzył ich i błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Jest to fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 26-28 wiersz. W psalmie 19, wierszu 2 czytamy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło Jego rąk. Każdy z nas, jak mam tu na myśli każdego człowieka na ziemi, niezależnie czy wierzy, że jest dziełem Bożego stworzenia, czy nie, to w gruncie rzeczy to nie ma jakby przekładu na to, że tak jest. Człowiek może nie wierzyć, że jest napięcie w gniazdku, ale ono tam jest. Człowiek może nie wierzyć w istnienie Boga, ale Bóg istnieje niezależnie od wiary człowieka. I On jest, bo On jest Stwórcą. Dlatego Bóg ma prawo mówić każdemu człowiekowi, jak ma żyć. Bo to jest Jego prawo jako Stworzyciela. Bóg jest opisany jako święty i sprawiedliwy. To prawda, że Bóg jest kochający i miłosierny. To jest też cecha Boga. Czyż nie jest to ładny opis Boga, a co z pozostałymi słowami? Mam na myśli ten ładny opis Boga i prawdziwy opis Boga, pełen łaski, pełen miłosierdzia, pełen miłości. A co z innymi opisami Boga z drugiej księgi Mojżeszowej, 36 rozdziału, na przykład wiersz 7, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary. Czyli Bóg musi wykonać sprawiedliwość, żeby ktoś poniósł karę. Czy w innym miejscu czytamy taką cechę charakterystyczną o Bogu. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Psalm 89, wiersz 15. Albo inny wiersz. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Hebrajczyków 10, Habakuka 10, 13. Jakiego Boga znamy, jakiego Boga widzimy, takim żyjemy i takiego zwiastujemy. I to jest pewna prawidłowość. Człowiek, nie każdy człowiek jest obłudnikiem tylko dlatego, że coś robi, co nie jest właściwe z Biblią. Człowiek może wierzyć, że to tak trzeba robić i czasami to robi. Więc myślę, że nie zawsze stawiajmy nalepkę na kogoś, kto robi coś przeciwnego Biblii i mówimy, że jest obłudnikiem. Czasami człowiek w szczerości swojej może nawet prześladować chrześcijan, jak robił to apostoł Paweł przed nawróceniem. I Ewangelia otwiera ludziom oczy. Daje im nowe znaczenie, nową treść dla tych słów, które być może w życiu słyszeli, jak chociażby Kościół. Omówię teraz krótko następny punkt. Kim jest człowiek? Człowiek jest grzeszny. Większość ludzi, sądzę, chociaż badań nie robiłem, ale tak trochę z doświadczenia, że widzi swój grzech jako coś w rodzaju przekroczenia szybkości, mandat, to się da załatwić w taki czy w inny sposób. I człowiek nie czuje się jakiś specjalnie winny, grzesznikiem, kiedy musi zapłacić 100, 200, 300 zł mandatu. To wielu to robi. I czasami też i nasze życie widzimy tak, że te rzeczy to są, no może niedobre, one są cechą charakteru, ale nie są takimi grzechami, a jeszcze na przykład w porównaniu z niektórymi władcami tego świata, którzy doprowadzali do wojen takich czy innych, no to ci są ludzie strasznymi grzesznikami. Natomiast ja, przeciętny Kowalski, niekoniecznie. Coś poszło nie tak w ogrodzie Eden. Wiemy, co poszło nie tak. Bóg stworzył człowieka doskonałego. Człowiek upadł w grzech i od tego stanu, od tego czasu każdy z nas dziedziczy naturę grzeszną. To znaczy, nasze myśli są grzeszne, nasza wola jest grzeszna i nasze uczucia mogą być grzeszne. Cały nasz wewnętrzny człowiek jest grzeszny. I często też, nawet jako ludzie chodzący do kościołów, mylimy myślenie o grzechu z jego skutkami. Skutki są objawem naszej natury. Grzechy są skutkami naszej natury, a nie grzechy powodują, że jesteśmy grzesznikami. To jest skutek tego, że będąc grzesznikami, grzeszymy. Naturą świni, między innymi, jest znalezienie sobie prawdopodobnie jak najbrudniejszego miejsca. I to nie czyni świnię świnią, że ona lubi się tarzać w błocie, tylko dlatego, że jest świnią, to się tarza w błocie. Dlatego drzewo owocowe nie jest tym drzewem, dlatego że rodzi takie owoce, tylko dlatego, że rodzi takie owoce, jest z tej natury tego drzewa, bo jabłoń powinna rodzić jabłka. I grzechy czasami mylimy, nasze grzechy mylimy z tym, że skutki tylko widzimy grzechu. Oczywiście skutki są objawem grzesznej natury. Dla przykładu, przeziębienie może być skutkiem braku odporności. W pewnym wieku zaczynamy się dziwić. Dlaczego kiedyś chodziłem całą zimę bez czapki i nie zachorowałem, a teraz wyszedłem tylko do sklepu bez czapki i już mam katar? Dlatego mam katar. Pogoda jest ta sama, bakterie te same, zarazki te same, system odpornościowy jest słabszy. I tak to jest również z naszym organizmem. Czasami mylimy grzech z negatywnym myśleniem. I dlatego, kiedy mylimy grzech z negatywnym myśleniem, to kierujemy człowieka, myśl pozytywnie o sobie. Nie myśl negatywnie, myśl pozytywnie. Więc jeśli jesteś chory, to nie myśl, że jesteś chory, tylko na przykład jesteś zdrowy. Kiedy jesteś stary, to nie myśl o sobie, że jesteś stary, tylko jesteś młody. Kiedy jesteś, prawda, mężczyzną, to nie myśl o sobie, że jesteś mężczyzną, bo nie wiadomo, czy jesteś mężczyzną. I tak świat proponuje nam takie myślenie. Mylenie, często mylimy grzech z grzechami. Tutaj pozwolę sobie zatrzymać się i powiem, o co chodzi. W liście do Rzymian, jak i w liście do Efezjan, bardzo często używane są takie słowa grzech i grzechy. Kiedy apostoł Paweł używa słowa grzech, to z reguły odnosi się do naszej natury. Również, że Chrystus umarł za naszą naturę. Kiedy mówi o grzechach, to mówi o skutkach naszej natury. I często też jako ludzie zajmujemy się skutkami zamiast naturą. I to jest coś takiego, jak czasami społeczeństwa są zadowolone, że dwa mocarstwa doszły do porozumienia, żeby zniszczyć na przykład ileś tam rakiet średniego czy dalekiego zasięgu, rakiet atomowych. W tym momencie nie wiedzą, albo nawet wiedzą, wie opinia publiczna, że fabryki dalej działają w tych krajach. I chociaż zniszczono 500 tysięcy rakiet, to i tak fabryki są i są gotowe do produkcji tych rakiet. I tak jest czasami z nami, że zajmujemy się bardziej pojedynczymi grzechami niż naszą naturą, która jest z natury grzeszna. Bóg rzeczywiście musi osądzić grzech. I o tym czytamy na przykład w liście do Rzymian w 3:19. Aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Bóg nie obchodzi się z grzechem, jak przekroczeniem o 10 km, prawda, szybkości. Bóg obchodzi się poważnie. Czwarty punkt, w którym chciałbym zwrócić uwagę, kim jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Wcześniej być może mój akcent był położony na to, jaki człowiek jest grzeszny, jakie są skutki i tak dalej. No ale teraz przejdźmy do drugiej strony medalu. Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Wyobraźmy sobie, albo nie musimy sobie wyobrażać, być może każdy z nas czegoś podobnego w życiu doświadczył. usłyszeliśmy taką informację. Samolot spadł. Jaka to jest informacja? Tragiczna. Ale pojawia się zaraz po tej informacji, ale nikt nie zginął. Jak brzmi ta cała informacja? Albo masz raka, ale lekarz ci mówi, profesor, ale on rokuje bardzo dobrze i będzie pan, pani zdrowa. Jak ta informacja brzmi? Dobrze. Albo twój syn, twoja córka miała wypadek, ale nic mu i jej się nie stało. Jak ta informacja brzmi? Dobrze. Złej brzmi dobrze. I chociaż Bóg przedstawia nam nasz autentyczny obraz, rzeczywisty obraz przed Nim samym, to nie pozostawia nas na tej informacji: samolot spadł, masz raka, złamałeś rękę. On daje wyjście. Słowo nadziei czytamy w Słowie Bożym. Dla przykładu, początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Tak się zaczyna Ewangelia według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Właśnie Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł na ziemię, przyjął postać sługi, stał się z postawy podobnym do nas, po to, aby wypełnić z góry plan Ojca. I dlatego apostoł Paweł mówi, że nie chce budować swojego życia na jakimkolwiek innym fundamencie. To nawet oznacza, ani na moich uczuciach, mówi apostoł Paweł, ani na mojej wiedzy, ale na tym, co, kim jest Jezus Chrystus i co zrobił Jezus Chrystus. To jest jego fundamentem Ewangelii i zbawienia. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Znamy to stwierdzenie. Serce Ewangelii. Jezus umarł w naszym zastępstwie. Jezus zmartwychwstał dla nas. Jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich, ale też czekamy na Jego Królestwo. Teraz przejdę do omówienia punktu nasza odpowiedź. Wiara i odkupienie, lub wiara i upamiętanie, lub upamiętania, upamiętanie i wiara. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii, Ewangelii Marka. Czytamy takie słowa. Piotr mówił o upamiętaniu w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w 38 wierszu. Bóg posłał Pawła do pogan, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Wiara to zaufanie, to poleganie. Wielokrotnie sami sobie tłumaczymy, wielokrotnie słyszymy o tym, wielokrotnie walczymy z brakiem wiary, wielokrotnie zadajemy pytanie, dlaczego? Ale wiara, sami wiemy, to jest zaufanie osobie. Nie tylko znanie tej osoby. Możemy znać w życiu bardzo dużo osób, szczególnie w dzisiejszych czasach. Niektórzy na Facebooku mają po 2-3 tysiące znajomych. Kto z was ma więcej? Czy zaufalibyście tym wszystkim ludziom? Zostawić mieszkanie, dać samochód? No nie. Ale znajomych się ma. I my o tym wiemy. Więc społeczność z Bogiem polega na wierze, polega na zaufaniu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze. Jest to fragment z listu do Rzymian, 4 rozdziału. Wiara, też werdykt sprawiedliwy i tylko wiara. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Zauważmy, w jaki sposób jesteśmy usprawiedliwieni. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. każdy wierzący jest usprawiedliwiony przez wiarę Jezusowi. Upamiętanie. Musimy pamiętać, że to nie chodzi o doskonałość, to opowiedzenie się po stronie Boga. Różnica między człowiekiem nienawróconym a nawróconym nie polega na tym, że pierwszy ma grzechy, a drugi nie. Czy jest na sali ktoś bezgrzeszny? A drugi nie. Ale że ten pierwszy zżył się z hołubionymi przez siebie grzechami, wymierzonymi przeciwko straszliwemu Bogu, podczas gdy drugi życie ze swoim Panem, ze swoim Bogiem przeciwko znienawidzonym przez siebie grzechem. Więc jest różnica. Życie w Chrystusie to życie po właściwej stronie grzechu. Prawdziwa zmiana. Prawdziwy owoc. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zauważmy tutaj prawdę Bożą, że uczynki nie są dla zbawienia. Uczynki są rezultatem zbawienia. Jesteśmy powołani, zostaliśmy stworzeni do nowego życia, usprawiedliwieni po to, abyśmy wyrażali wiarę poprzez uczynki. I religia polegająca na uczynkach jest bardzo taka przydatna człowiekowi i jego grzesznej naturze. No bo to jest coś takiego jak załatwienie w pracy obiegówkiem. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to kiedyś była obiegówka, prawda? Tu się załatwi, tu się załatwi, tu stempelek, tu stempelek, tu stempelek, prawda? I człowiek czasami chce mieć załatwioną sprawę, kilka takich stempelków, prawda, na swojej obiegówce. Tutaj zrobił to, tu był u spowiedzi, tutaj w chórze śpiewa, tutaj to, tutaj dał na ofiarę. Nie jest źle ze mną. I tak czasami również jako ludzie wierzący podchodzimy. Wcale to nie jest coś takiego, że myślenie takie jest tylko w jednej religii, a w innych to nie ma. Można być uczuciowo, umysłowo, w myśleniu katolickim, będąc w kościele ewangelicznym czy jakimś protestanckim. Takim można być. Fizycznie można być w kościele, gdzie jest Ewangelia głoszona, mentalnie, duchowo można być zupełnie gdzie indziej. Dlatego Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy zrozumieli Ewangelię, że uczynki są rezultatem zbawienia. Jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Na kogo się powołujemy, jeśli chodzi o nasze zbawienie? Na siebie? Na Kościół, do którego należymy? Na ilość przeczytanych książek? Na to czy na tamto? Musimy zawsze powoływać się na osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Następny punkt, który krótko też omówię, królestwo. Czym jest królestwo? Myślę, że w naszym środowisku każdy już słyszał przynajmniej raz, a może i więcej, Jima Eliota wyznanie takie. Nie jest głupcem ten, kto oddaje to, czego nie może zachować, żeby zyskać to, czego nie może stracić. Słowa te mówią o kosztach i nagrodzie. Stanie się i bycie chrześcijaninem kosztuje. Kto bowiem z was, chcąc zbudować wiedzę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? W sensie takim praktycznym, jak wspomniałem, 40 lat mieszkam w Toruniu, więc każdy z nas ma swoje jakieś doświadczenia, przykłady. Podzielę się tylko dwoma. Był pewien student, który bardzo dobrze nawrócił się, no, na tyle, ile każdy z nas może powiedzieć. Mówił o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie i tak dalej. Przyszedł czas na chrzest i szczerze powiedział, no na razie to chyba się nie ochrzczę. No na pytania, co hamuje ciebie? No nie wiem, czy moi rodzice będą dalej sponsorować moje studia. I walczył. No walkę, decyzję podjął takim, żeby nie. nie ochrzcić się, bo nie był pewny, czy rodzice dalej będą sponsorować jego studia. Starsze małżeństwo zaprosiło mnie na rozmowę, też chciało przyłączyć się do zboru, ochrzcić i tak dalej. Zapytałem się, a co spowodowało waszą decyzję? Kobieta odpowiedziała, tak mniej więcej koło 60 mieli. Ja to od urodzenia jestem chrześcijanką. Jej mąż powiedział, nie lubi kościoła katolickiego i to było powodem. A syn, 20-paroletni student, powiedział, ja nie wiem, dlaczego chcę się ochrzcić. No, zobaczyłem, że ci ludzie potrzebują Ewangelii. Nie chrztu i członkostwa w kościele, tylko najpierw Ewangelii. Umówiliśmy się za 2 tygodnie, przyszedłem i już na wstępie mnie poinformowali, panie pastorze, wszystko jednak się tam do mnie zwrócili. No, rezygnujemy w ogóle z dalszych kontaktów, rozmów i tak dalej. Zapytam się, a co jest powodem? I też szczerze odpowiedzieli. Mają miejsce wykupione pochówku i nie są pewni, czy ksiądz katolicki pozwoli im być pochowanym na tym cmentarzu, jak się przyłączą do innej społeczności. Wiem, że to jest dziwne, śmieszne, tragiczne, ale czasami ludzie tak myślą. I przejdę do jeszcze 2 punktów. Krzyż w centrum uwagi. Czy właściwie, jeśli ktoś chciałby, te notatki nie są na sprzedaż, jeśli ktoś chciałby, to mogę się podzielić. Krzyż w centrum uwagi. Jedynym możliwym środkiem na wyjście z sytuacji jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kiedy rozumiemy ten kierunek Ewangelii, wtedy łatwiej będziemy widzieć inne Ewangelie. Bardziej je rozpoznamy. I jeśli dla nas będzie Ewangelią krzyż Jezusa Chrystusa, o którym apostoł Paweł powiedział, nic innego nie chciałbym między wami, jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego, to właściwie nie mam żadnego poselstwa. Czasami ludzie myślą, że Ewangelią może być przemiana kulturowa, ale to nie jest Ewangelią. Ewangelia jest ponadczasowa. Ewangelia od 2000 lat się nie zmieniła, a dla przypomnienia, od 2000 lat nasza ludzka natura też się nie zmieniła. Fakt, że latamy samolotami i oglądamy i szybciej komunikujemy się, to wcale nie oznacza. Moc Ewangelii, i to już jest ostatni punkt, moc Ewangelii. Czy pamiętamy chwilę, kiedy na przykład coś nas zadziwiło? Jednym z takich przeżyć, które mnie tak bardzo zadziwiło, był lot nad Grenlandią, północnymi terytoriami Kanady. Kiedy leciałem do Seattle, jeszcze były to takie czasy, kiedy można było wejść do kokpitu, więc moimi dziećmi pozwolono nam wejść do kokpitu i tam sobie przez te okna z przodu oglądaliśmy to, co na dole. I ja się zapytałem tych pilotów, czy panom się nie znudziło, już nie znudziły się te widoki? A oni mówią, nigdy. Nigdy. Zawsze lubią latać i oglądać nawet, można powiedzieć, te same na dole fragmenty ziemi. Czy jest możliwe, żeby Ewangelia wierzącemu człowiekowi się znudziła? Czasami być może, może czasami się wydawać, że po życiu niektórych chrześcijan to może i tak. Że czasami tak. Albo przybieramy taką skorupę żółwia, że tam już tam nic tam nas nie dotknie, bo już wszystko wiemy. Albo powiedzmy inne atrakcje, prawda, zaczynają obserwować nas umysł, wolę i tak dalej. Moc Ewangelii jest konkretna, jest wielka. Ona jest w stanie przeniknąć nasze wewnętrzne życie, jak list do Hebrajczyków mówi, do szpiku kości, gdzieś tam najgłębsze zakamarki i tak dalej. Autor odpowiada na stronie 123 tej książki tak. Dokładnie wiem dlaczego, bo jestem grzesznikiem i światłość będzie chciała pozostać w moim sercu. I światowość będzie chciała pozostać w moim sercu. i występować przeciwko mnie aż do dnia powrotu Jezusa. Jednak do tej chwili będę z nią walczył. Chcę sprzeciwiać się duchowemu lenistwu, zamroczeniu i otumanieniu, które nieustannie chce mnie wciągnąć w ten świat. Chcę mocno uchwycić się Ewangelii i pozwolić, by wpływała na wszystko, na moje działanie, uczucia, emocje, pragnienia, myśli i wolę. Dlatego Słowo Boże również wierzących napomina, czy wzywa. Skądże spory i skąd walki między wami? Czasami jesteśmy świadkami tych różnych rzeczy. Słowo Boże mówi, aby również do tego podchodzić w mądrości Chrystusowej. Bracia i siostry, kiedy rozumiemy Ewangelię, Słowo Boże nas zachęca, odpocznijmy w Ewangelii, radujmy się nią, zostawmy apatię. Na bok, zdejmijmy to stare ubranie, przywdziejmy to nowe. Dalej, mówmy światu Ewangelię. W każdej sytuacji możemy mówić Ewangelię. W każdej sytuacji możemy ją zwiastować. Będąc kilka lat, 4-5 lat taksówkarzem w Toruniu, miałem taką możliwość, że tutaj po stronie pasażera w moim Fiacie 125P, prawda, taką nalepkę przykleiłem. Jeśli chcesz porozmawiać o Biblii, zwróć się do kierowcy. Każdy przeczytał. Nie przypominam sobie, żebym niewidomego kiedyś wiózł. Ale każdy przeczytał. I się ludzie... Idziemy przez park. Możemy wziąć broszurki, rozdać komuś. Naprawdę nie wystarczy być jakimś, aż takim jakimś ludzkim zrozumieniu, światłym człowiekiem, żeby widzieć ludzi dookoła. Pewien człowiek, który z południa Polski się przeprowadzał do Torunia, powiedział tak, no jak się przeprowadzę, to się przyłączę do tego zboru, gdzie jesteś pastorem. Dobra, posłuchałem. Powiedział tak, no jak się przeprowadzę, to każdy dom w Toruniu odwiedzę i dam Ewangelię według świętego Jana. Sobie pomyślałem, trzy rodziny średnio na, trzy osoby na rodzinę, 80 domów, 200 tysięcy ludzi. A zapytałem, a ty robisz to tam, gdzie mieszkasz, tam na południu? Nie, jeszcze nie. Prawda? I czasami myślimy, że ewangelizacja, misja to polega na położeniu geograficznym naszego ciała. Więc zawsze będziemy robić coś dobrego tam, gdzie nas nie ma. I zapominamy o tym, że Bóg nas postawił w miejscu, tam, gdzie jesteśmy i tam zwiastujmy Ewangelię. Są takie pewne powiedzenia, z którymi do końca nie sądzę, że powinniśmy się utożsamiać. Głoś Ewangelię, a gdy trzeba, używaj słów. Zastanawialiście się na tym powiedzeniu? Nie do końca ono jest właściwe. Właściwsze, uważam, według Słowa Bożego, to mów Ewangelię i żyj Ewangelią. Później ręce, na przykład, które pomagają, są lepsze niż usta, które mówią modlę się. Słyszeliście o takim powiedzeniu? Ja słyszałem. Czyli praktyczna pomoc jest ważniejsza niż modlitwa tam, prawda, i tak dalej. No. Potrzebna jest pomoc fizyczna? Jest. Pewna dziewczyna, w swoim pewnie zrozumieniu duchowa dziewczyna, i to nie mówię w sensie, żeby w jakiś sposób zdyskredytować, tylko ktoś jej powiedział, bo ona pomagała systematycznie swojej babci, robiła jej zakupy, prała i tak dalej. I ktoś jej powiedział, czy ty pytałaś się Boga, że to jest wola Boża pomagać twojej babci? I ona zaczęła się zastanawiać. I doszła do wniosku, że ona nie wie, czy to jest wola Boża i przestała pomagać babci. Wola Boża może zamącić ludziom w głowie. Oczywiście ta w cudzysłowie wola Boża. Oczekujmy dokończenia Ewangelii. Ewangelia tu na ziemi czyni z nas narodem świętym, ludem nabytym, kapłanami Boga żywego. Takim jest człowiek wierzący, zbawiony. Apostoł Piotr o tym mówi. A w niebie posłuchajmy. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe i palmami w swych rękach, i wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga, naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Zauważmy też, gdzie kierują stwierdzenia ci święci. Zbawienie jest u kogo? U Boga. Kiedy będziemy żyli Ewangelią, Bóg będzie dodawał tych, którzy mają być zbawieni. Ewangelia już jest sama w sobie atrakcyjna i nie musimy jej uatrakcyjniać. Nie zawieszajmy na haczyku przynęty tej, co ludzie lubią, ale tę, którą ludzie powinni usłyszeć. Gdy usłyszą, jedni się nawrócą, inni odrzucą. Tak jest z ziarnem. Jedno wyrośnie, inne nie. Tak jest z Ewangelią. Nie zrażajmy się, gdy ktoś odrzuci. Czasami będzie trzeba pójść do innej wioski. Amen. To moja woda, to wypiję.